Zacząłem dzisiaj może tak nietypowo trochę i właśnie było to, zobaczycie, wprowadzenie do tego, co będę chciał mówić, bo przygotowałem to kazanie, kiedy ja będę prowadził w wieczerze. I się okazało, że w tą niedzielę prowadzę, więc też tak się to odbyło. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym? Może tak, bo ja nie, dokąd to do mnie nie dotarło. Czym jest ołtarz? Słyszymy o ołtarzu. Słyszeliśmy nieraz, przed chwilą o ołtarzu czytałem. Czy ołtarz dotyczy tylko Starego Testamentu i co to w związku z tym, co on wtedy znaczył, czym był ołtarz? Czy jest też ołtarz w Nowym Przymierzu? Co jest takim ołtarzem? Jak to się ma, przekłada na to nasze chrześcijaństwo już w Nowym Przymierzu? No bo w Starym Testamencie ołtarz wiadomo było, co znaczy, albo nie wiadomo. Będę starał się to powiedzieć właśnie o samym tym ołtarzu i zobaczymy, że to ma głębokie znaczenie, może nawet fundamentalne znaczenie dla naszego chrześcijaństwa. Jeszcze wracając do tego, co przeczytałem na początku, czyli do Achaza z tej drugiej królewskiej 16 rozdziału, to ponieważ ta część jest powtórzona w Księdze Kronik, tutaj ja przeczytałem od początku, że objął i zmarł. Natomiast kiedy jeszcze żył, te jego 15 lat, o tym będę za chwilę mówił, o tym, co robił, ale jak się skończyło, tego jeszcze nie wiecie, jak to życie tego Achaza. Więc takie uzupełnienie, to jest napisane w drugiej księdze Kronik, w 28 rozdziale. Nie czytam wszystkiego, tylko tego, co jest istotne. Achaz był złym królem. Należał do jednych z najgorszych w Judzie. Najgorszym w Izraelu był Achab. Też na A. Ale w Judzie, kto wie, czy nie Achaz. Za chwilę postaram się to pokazać, że mógł być właśnie takim. I w drugiej Kronik 28 od 19 wersetu pisze tak. A ponieważ Pan upokorzył Judę z powodu Achaza, króla judzkiego, za to, że poprowadził Judę do rozkładu i prostacko sprzeniewierzył się Panu. Ruszył też przeciwko niemu Tiglat, właśnie ten, o którym czytaliśmy, Pilser, król asyryjski, utrapił go, zamiast go wspomóc. Czytałem, że poprosił go o pomoc, tamten się zgodził, ale gdy przyjechał, to go utrapił, nie pomógł mu, temu Achazowi. Chociaż Achaz ogołocił świątynię pańską i pałac, i książąt, i dał królowi asyryjskiemu, nic mu to nie pomogło. Owszem, w czasie swego ucisku król Achaz jeszcze większy dopuszczał się grzechu wobec Pana. Składał ofiary rzeźne bogom damasceńskim, którzy go pokonali, i mawiał, że bogowie królów amorejskich pomogli im, więc teraz będę im składał ofiary, aby pomogli im. Tymczasem to oni przyczynili się do jego upadku i całego Izraela. Zebrał też Achaz naczynia ze świątyni Pana, pokruszył je ze świątyni Bożej, pozamykał świątynię pańską, a odbudował ołtarz, a podobał ołtarze Baala w wielu miejscach. To był bardzo zły król, Achaz. Bardzo zły. Zamknął świątynię pańską. Ale przeczytałem wam na początku takie niesamowite wydarzenie. Oto Achaz pojechał do tego króla właśnie tam negocjować, tak widać bezskutecznie, to, żeby mu pomógł. I jak zobaczył tam pewien ołtarz w Damaszku, pogański ołtarz, to kazał zbudować taki sam ołtarz w Izraelu, żeby składać na nim ofiary. Dojdziemy do tego zaraz. Czym jest ołtarz? Kiedy słowo ołtarz pojawia się po raz pierwszy w Biblii? Mieliśmy tutaj nauczyciela biblijnego parę miesięcy temu, powiedział, ważna jest ta zasada pierwszej wzmianki. Pierwszy raz słowo ołtarz pojawia się u Noego. Gdy Noe wyszedł z arki, zbudował Bogu ołtarz, i tam złożył dziękczynienie za, za wybawienie. Jest tu napisane tak, to jest rodzaj ósmego, księga pierwsza Mojżeszowa, ósmy rozdział, od 20 werset tylko. Wtedy zbudował po wyjściu z arki Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła i czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu Pana. Ołtarz służył do tego, żeby złożyć na nim ofiarę. Więc mamy jedno znaczenie ołtarza. Do czego służył ołtarz? Do składania ofiar. Tu jest tak napisane. Ale ołtarz służył też do pamięci. Jest tak napisane, że Abraham, kilka razy jest o Abrahamie mówione, że w ziemi, do której wchodził, budował ołtarze. I nie na każdym składał ofiarę, ale były one na chwałę Bożą, aby pamiętać, że Bóg go tu doprowadził. Na przykład, przeczytam tylko jedno z tych wydarzeń, rodzaju 12 rozdział, czyli pierwsza Mojżeszowa. Stamtąd wyruszył na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu od Ai, ze wschodu. Zbudował tam Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Tamten Noe złożył, ołtarz służył Noemu i tak w większości służył do tego, pierwsze znaczenie tego słowa ołtarz, do składania ofiar. Ale innym znaczeniem wzywał imienia, zbudował Bogu ołtarz. Być może nie pisze, że składał tam jakieś ofiary, ale mógł składać ofiary. To było miejsce pamięci. Wzywał imienia Pańskiego, tak już wielokrotnie. Ołtarz był zrobiony albo z ziemi, albo z nieociosanych kamieni, albo, jak już później będziemy czytać, ten ołtarz, o którymśmy czytali, to już był przygotowany przez ludzi. Ale na początku Bóg powiedział, że kamienie mają, to ma być albo ziemia, jakieś wzgórze, żeby ręka ludzka tego nie dotykała. To ma być coś, bo jak dotkniesz, jak obrobisz kamienie, to go zbezcześcisz. Bo to miało być miejsce, na którym Bóg będzie w sposób czysty odbierał chwałę, żeby człowiek tego nie dotykał. Później, kiedy Mojżesz zbudował ołtarz świątyni w tym namiocie zgromadzenia, to ten ołtarz już był do składania ofiar. Miał służyć temu, że właśnie cała ta Stary Testament i to prawo mówiło, jak, za jaki grzech, jaką ofiarę trzeba złożyć. A poza ofiarami zagrzesznymi były ofiary całopalne, czyli uwielbienia, były ofiary takie okolicznościowe i tak dalej. Cała procedura, kiedyś o tym mówiłem, ale to i tak jest bardzo tak szerokie, więc nie będziemy o tym mówić. Różne ofiary się składało, ale składało się ofiary na ołtarzu. Ołtarz był do składania ofiar. Ale chyba nie wszyscy pamiętamy, bo ja na przykład nie pamiętałem, niedawno to do mnie olśniło mnie, że są jeszcze dwa znaczenia ołtarza. Dwa miejsca, kiedy występuje ołtarz, na którym, którego przyznaje się Bóg. To jest wtedy, kiedy Eliasz na górze gromadzi, na właśnie Achab, król tym razem izraelski, zwołał proroków, tak mówił Eliasz, żeby tak zrobił. I na tej górze Karmel zgromadzili się i prorocy Baala, i on, Eliasz, jako prorok Pana. Jest napisane, że to jest księga ołtarz Eliasza, to jest pierwsza królewska, 18 rozdział i 3 wersety przeczytam, 18 od 30. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie. Tam jest mowa wcześniej o tym, co tamci ci Baalici robili, tamci no, że się cieli i tak dalej, nie wysłuchał ich Bóg, ich Baal. A więc wtedy przystąpił Eliasz i mówi: przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, których doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie twoje imię. I z tych kamieni zbudował ołtarz dla Pana i wykopał wokół tego ołtarza rów o pojemności jednej miary zboża, następnie złożył drwa, poćwiartował cielca, ułożył na drwiach, jak pamiętacie, zalał jeszcze wody, nie będę już tego mówił. I tamci się wołali już pół dnia albo więcej, ci Polacy Baala, mieli zrobić to samo, no oczywiście nawet ta, oni wodą nie podlali. Natomiast gdy Eliasz polał nawet ten ołtarz wodą, tak że się ten rów dookoła wypełnił wodą, z nieba stąpił ogień Boży. Po prostu Bóg spalił tą ofiarę bez dotykania ręki człowieka. Po prostu sam spalił. Potężna Boża moc objawiła się na złożonym, przygotowanym ołtarzu. Ołtarz to też objawienie Bożej mocy. Zobaczcie, to jest jedno wydarzenie na cały ten, ale bardzo ważne. Jest bardzo precyzyjnie opisane, że przygotował ołtarz z kamieni 12 nieciosanych, które znalazł i tak dalej, i tak dalej. Jest jeszcze jedno znaczenie tego, czym w Biblii jest ołtarz. Jest wtedy, kiedy, bo to znaczenie też będzie za chwilę wspomniane, kiedy będę mówił o tym Achabie. Jak się nazywa? Achazie, tak, nie Achabie, tylko Achazie. No ale jest tutaj to jeszcze jedno znaczenie. Wtedy, kiedy młody król Salomon przyszedł przed ołtarz Pana. Czyli Dawid, patrzę na historię Dawida, nie tylko jego, ale Dawida w takiej szczególności, bo Bóg tak precyzyjnie czasami pisze o tym, jakim on był. Tak się zachwycamy na przykład tym, że Dawid sprowadził, ja sam o tym mówiłem kiedyś, właśnie przeoczając ten fakt, o którym teraz będę mówił, gdy sprowadził do Jeruzalemu Arkę, sprowadził, rozpiął dla niej specjalnie namiot w Jeruzalemie, żeby Arkę sprowadzić. Dlaczego Salomon, jego syn, nie poszedł do Arki zapytać, co ze mną będzie i prosić o Boże prowadzenie. Dawid zrobił rzecz, której robić nie powinien, to jest moje zdanie. Dawid podzielił Boże zalecenie. Bóg nie kazał nigdy wynosić Arki, rozbijać dla niej namiot. Namiot zgromadzenia miał być rozbity nad Arką, tam gdzie ona była. Dawid w swojej takiej gorliwości, w tej miłości, szczerej miłości, Bóg to jakby nie każe go za to, ale nam pokazuje to, co wam teraz powiem. Czy macie chociaż jednym? Powiem od razu, że nie. Dowód Biblii, że Bóg przemawiał z Arki w tym rozpiętym namiocie. Nie ma. Nie ma. To była gorliwość Dawida, ale mamy świadectwo, i zaraz wam przeczytam, że Bóg rozmawiał z ołtarza, który Dawid zostawił 18 kilometrów dalej. Tam Bóg, tam poszedł sam Salomon i to tam, przy tym ołtarzu miał ten sen, kiedy Bóg do niego przyszedł, tam przy tym ołtarzu. Nie przy Arce, na której Dawid rozpiął namiot. Ale poszedł tam, gdzie był namiot spotkania, gdzie były stoły pokładne, gdzie był ołtarz kadzenia i gdzie był ołtarz do składania ofiar. Tam poszedł i tam Bóg do niego mówił. Przeczytam wam, żebyście zobaczyli, jaki Bóg jest wierny, jakie to jest ważne, żebyśmy sobie nie wybierali, jak ten Achaz nieszczęsny, co nam się podoba albo co nam się nie podoba. Bóg jest cierpliwy, no mówiąc o Dawidzie, to mam na myśli, żebyśmy zobaczyli, ale Bóg się nie zmienił. Bóg był tam, gdzie chciał być. Był oczywiście też w Arce, ale przemawiał, rozmawiał z Salomonem tam, przy tym ołtarzu miedzianym. Pierwsza Kronik, druga Kronik, pierwszy rozdział. Salomon, syn Dawida, umocnił się potem w swoim królestwie, a Pan, Bóg jego, był z nim nader go wywyższył. I rzekł Salomon do całego Izraela i do dowódców nad tysiącami i setników i do sędziów i do wszystkich książąt całego Izraela, naczelników rodów i potem wyruszył sędziów, książąt i rodów. Potem wyruszył Salomon wraz z całym zgromadzeniem na wzgórze, które jest w Gibeonie, bo tam był namiot zgromadzenia, który Mojżesz, sługa Pana, sporządził na pustyni. Natomiast skrzynię Bożą sprowadził Dawid z Kirjat Jearimim na miejsce, które sam przygotował i rozpiął nad nią namiot w Jeruzalemie. Także spiżowy ołtarz, który sporządził Besaleel, syn Urmiego, wnuk Hanaura, był tam pod przybytkiem pańskim, do którego podążył po wyrocznie Pana, Salomon i zgromadzenie. Po co podążyli? Po wyrocznie Pana. Wiedzieli w Izraelu, to nie było tak, że im się wydawało, w Izraelu wiedzieli, że tam, gdzie jest ołtarz, tam Bóg mówi. Oni podążyli tam usłyszeć głos Boży. Tu jest tak napisane. Wstąpił wtedy Salomon przed Pana, przed śpiżowy ołtarz, należący do namiotu zgromadzenia, i złożył na nim 1000 ofiar całopalnych. Tej nocy ukazał mu się Bóg Salomonowi i rzekł: proś, co ci mam dać. Gdzie Pan rozmawiał z Salomonem? Nie przy arce, nie przy skrzyni Bożej, która powinna być tam, gdzie teraz przed Salomonem, ale tam, przy tym ołtarzu tam rozmawiał, przy tych innych ołtarzach, ołtarzu jednym, ołtarzu drugim. Zobaczcie, ołtarz znaczy też miejsce, gdzie Bóg do nas mówi. Tu jest wyraźnie napisane. Nie mówił tam wtedy. A Dawid myślał, że jak sobie weźmie, tak to jest, rozumiemy, że to było takie szczere pragnienie Dawida. Tańczył, cieszył się przed tą skrzynią i tak dalej. Rozumiemy to wszystko, te uczucia, ale to nie było z Bożego polecenia. Bóg nie powiedział: sprowadź mi skrzynię do Jeruzalemu. Wiemy, jak to się skończyło. I jakie potem były owoce tego wszystkiego. Bóg był w dalszym ciągu tam, gdzie był namiot spotkania, gdzie był ołtarz, na którym składano ofiary. A więc ołtarz to miejsce składania ofiar, to miejsce wzywania Boga, to miejsce, gdzie Bóg odpowiada, i to miejsce, gdzie Bóg pokazuje swoją moc. W tych czterech przypadkach, które wam przeczytałem, tym jest ołtarz. Oto przyszedł ten Achaz, o którym mówię. I on se zobaczył, że u pogan są takie fajne ołtarze, że ten, który Mojżesz wymyślił, to mu się tak nie podoba. Taki jest mały w porównaniu z tym. Bo w ogóle tam już nie było ołtarza Mojżesza, o którym teraz ja mówię. Tam był ołtarz Salomona. Salomon zbudował, bo to jest czasy tego Achaza, to nie są czasy, kiedy jest namiot spotkania, ale to Salomon zbudował piękną świątynię, jakiej nie było wtedy na świecie. I tam był piękny ołtarz opisany, jak wyglądał. Ołtarz tego Mojżesza miał, wymiary są podane, że ołtarz Mojżesza miał 2,25 na 2,25 na wysokości 1,30 m. I tak jak widzieliście jakieś zdjęcia, 2,25 to jest taki był, no, czworokąt, czyli kwadrat. 2,25, no, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, 2 metry na 2 metry i na wysokości 1,30 m nad ziemią. Ołtarz Salomona był dwukrotnie większy. Ołtarz Salomona miał 4,5 metra na 4,5 metra. Skawał już, popatrzcie, jak to pomieszczenie, 4,5 metra na 4,5 metra to była sama, a był na wysokości 2,25 nad ziemią. Tamten był 1,30 m, a ten 2,25. Nie dało się tam normalnie wejść, trzeba było wchodzić po schodach. Na ołtarz, który przygotował Salomon na Boże prowadzenie. Salomon był wyznaczony do niego. Bóg powiedział: twój syn po tobie, do Dawida to powiedział, zbuduje mi świątynię. Więc to Bóg wyznaczył, Bóg obdarzył go, dał mu ludzi, dał mu mądrość, dał mu inicjatywę, dał mu pieniądze, wszystko mu dał. I Salomon chciał zbudować ołtarz, który uwielbi Boga, tak i zrobił. Znaczy ołtarz, no, świątynię, która uwielbi Boga, a w tej świątynie ołtarz dwukrotnie większy, nawet więcej niż dwukrotnie większy niż Mojżesz przygotował, i wyższy. Więc widzimy, że to było takie, no, pewien takie wrażenie, jak to czytałem, jaki był ten ołtarz Salomona. Ale dlatego Achaza, dobrze mówię? Tak, dlatego Achaza to był za słaby ten ołtarz. On zobaczył u pogan w Damaszku taki ołtarz, który był większy jeszcze od Salomonowego. Uznał, że ten... Przecież tak powiem, taki pokręcony król, taki miotający się w tym, żeby swoją ojczyznę, swoje królestwo bronić, ojczyznę, władzę i tak dalej, no po prostu ciągle się miotał. Myśli, może na przykład zrobię większy ołtarz. Zobaczył ten ołtarz w Damaszku. Jest nazwany wielkim ołtarzem. No ten, o którym wam powiedziałem, 4,5 na 4,5, to skała ołtarza. Nam się wydaje, taki nad ziemią, nie? I jeszcze 2 metry nad ziemią. Tamten był wielkim ołtarzem. Ten był małym ołtarzem przy tamtym, który Achaz znalazł i którego przysłał w kopie, żeby je zrobić. Jest napisane, że wchodził, nie tak, że dało się, wchodził po schodach Achaz na ten ołtarz. Był bardzo wysoki. Był wielki ołtarz. Mówił, składaj na tym wielkim ołtarzu, na tym moim ołtarzu. Ale był też ołtarz miedziany, który przygotował właśnie ten 4x4, ten ołtarz miedziany albo mosiężny, albo brązowy, no różnie to potem chodzi, wszystko o to, że to był no, taki metalowy ołtarz, który kazał wynieść ze świątyni i postawić z tyłu za tamtym ołtarzem, żeby ten jego główny był pierwszy. Coś nieprawdopodobnego. Byśmy powiedzieli, że to bluźnierca największej miary. Usuwa pogański ołtarz, stawia w Bożej świątyni, a Boży ołtarz, na którym składane mają być ofiary, wynosi z tyłu, żeby tam nim jeszcze mówi, ja będę go używał dla swoich potrzeb, mówiąc tam z tyłu, jak stoi. Wiecie, to jest, i teraz wam przeczytam, co to znaczy w hebrajskim, bo tutaj ci tłumacze opisali, bo on powiedział, ja będę szukał wyroczni, przeczytałem to przed chwilą, albo będę z brązu, dla mnie będę tam szukał rady u Pana, albo będę szukał wyroczni u Pana. Dla tych, którzy znają hebrajski, znaczyło to wróżby. I tak komentatorzy piszą tak, że to chodzi tutaj o, przeczytam tak, jak to jest napisane. Chodzi o wróżenie z wnętrzności zwierzęcych. Było to powszechną praktyką w starożytnym świecie śródziemnomorskim. Historia tej praktyki sięga starożytnej Babilonii, Chaldei, a więc tych terenów, a wiele incydentów zostało odnotowanych w literaturze greckiej. Mówi Achaz. Ten Boży ołtarz wynieście z tyłu, a ja tam będę odprawiał różne okultystyczne praktyki. Będę zabijał zwierzęta i z nich sobie wróżył. Bezcześci ołtarz pański. Achaz jest najgorszym królem. Chyba nawet Achab tak nie zrobił tego, co zrobił Achaz. Jest po prostu najgorszym z królów Judy na pewno, a może i w ogóle z królów, którzy panowali nad Izraelem. To jest coś nieprawdopodobnego. Wynosi, najpierw przyprowadza pogański ołtarz, każe z nim składać ludowi Bożemu ofiary, a Boży ołtarz, zrobiony przez króla Dawida, na polecenie Boże, wynosi z tyłu i tam będzie okultystyczne praktyki. Na tym ołtarzu odprawiał. Taka to jest właśnie sytuacja z tym Achazem. Tak po prostu zbezcześcił ołtarz pański. Jego syn, Hiskiasz, jest to opisane w jednej, drugiej księdze, tych księgach historycznych. Przychodzi Boża właśnie odnowa, to co wam na początku powiedziałem. Po takim strasznym królu przychodzi taki Hiskiasz, o którym jest napisane, że tak jak nikt nie przygnął do Pana, tak jak on. Miał takiego złego ojca, ale Bóg dotknął się jego serca i sprawił, że odnowił wszystko w Izraelu. On oto był ten, który spalił węża miedzianego, którego nawet Dawid nie spalił. Tego, którego węża, nosili go zawsze ze sobą od wyjścia z Egiptu i on tam spalali dla niego różne tam kadzidła temu wężowi, a Hiskiasz pobudzony Bożą mocą, Bożym duchem, kazał go spalić, zniszczył go tam w tym potoku Kidron. Tam też usunął te ołtarze wszystkie. Hiskiasz oczyścił świątynię pańską. Jego syn Manasses był gorszy niż jego dziadek. Nie tylko, że zbudował kolejny ołtarz, ale jeszcze ołtarze następnych namnożył w świątyni. Tak to się historia pleczy, ale to nie o tym dzisiaj mówimy. Chcę wam tylko powiedzieć, że rzeczywiście taka przeplatanka była, że to rzeczywiście to jest taka bardzo zastanawiająca, kiedyś może osobno na ten temat powiem. Więc co z tymi ofiarami? Czym jest ołtarz? Widzicie, że można nas zbezcześcić ołtarz. Ołtarz służy do składania ofiar. Sprawowaliśmy dzisiaj największą ofiarę, jaka się dokonała w historii ludzkości. Nie ma większej ofiary niż ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, który wziął grzechy całego świata. Wszystkich, którzy się narodzili, narodzić mają i za nie poniósł karę. Żeby złożyć ofiarę, musiał być ołtarz. Ołtarz służy do składania ofiar. Nie składało się ofiar bez ołtarza, obojętnie czy to one były, no, chyba że było na przykład, ale to są inne ofiary na Paschę, kiedy tam się tylko wodę, ten krew tylko spuszczało. To nie o taką ofiarę chodzi. Ofiarą, ołtarzem w Nowym Testamencie, jedynym ołtarzem, który jest i którego już nigdy więcej nie będzie, jest krzyż Pana Jezusa. Ofiara baranka Bożego została złożona na ołtarzu, którym jest krzyż. Pan Jezus został przybity do krzyża. Tam została dokonana ofiara z tego, dla naszego zbawienia. To jest ołtarz Nowego Testamentu. Kiedy czytacie świątynię w Apokalipsy, jak wygląda, jest ołtarz kadzenia, ale ołtarza ofiarnego już tam nie ma. Bo ofiara została złożona. Już nie będzie. Ofiara już żyje, już tam jest na miejscu. Ołtarz, którym jest dzisiaj w Nowym Przymierzu, jest nim krzyż Pana Jezusa Chrystusa, który był wtedy 2000 lat temu fizycznym ołtarzem, na którym została złożona ofiara z Jego życia, ale którym też Pan Jezus sam mówił, że ma być tym, co będzie nas prowadzić przez życie. Ołtarz służy tym ołtarzem, mówiąc, że krzyż jest tym ołtarzem, więc te wszystkie przymioty ołtarza pańskiego dotyczą też krzyża. Aby nabrać mądrości, trzeba iść pod krzyż. Aby nabrać mocy do życia, trzeba iść pod krzyż. Aby zobaczyć działającą Bożą moc, też pod krzyż. Aby usłyszeć Boży głos, trzeba iść pod krzyż. I o tym wszystkim pisze Nowy Testament. O tym wszystkim, pisząc o ołtarzu, pisze Stary Testament, ale o tym wszystkim, to wszystko mamy, kiedy czytamy o ofierze Pana Jezusa na krzyżu, czyli o krzyżu. Przeczytajmy, żeby nie był takim gołosłownym. Dlaczego tak sobie mówię? 1 Koryntian, 1 rozdział, 18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości tego świata? Skoro bowiem świat mądrości swojej nie poznał Boga w jego mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych z Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Tym wszystkim był ołtarz w Starym Testamencie. Przychodzili się poradzić. Przychodzili o pomoc jak Eliasz. Tym wszystkim jest dziś Chrystus i krzyż. I moc z krzyża płynąca, z ołtarza, na którym on złożył swoje życie. Paweł mówi o sobie tak, nie żyję już ja, to jest w liście do Galacjan. Czyli on jest śmierć, która wykonała pracę we mnie. Złożyłem siebie w ofierze, ale żyje we mnie Chrystus. Więc się do Koryntian pisze, że śmierć jego wykonuje pracę we mnie, aby życie mogło wykonywać pracę w was. Ołtarz jest dla nas dostępny każdego dnia. Paweł napisze w liście do Rzymian. Nieraz żeśmy o tym mówili, będziemy pewnie rozważając też list do Rzymian mówić o tym, co Paweł pisze w 12 rozdziale. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciało swoje, to jest od pierwszego, 12 od pierwszego Rzymian, na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. a nie upodabniajcie do świata, ale przemienicie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Gdzie jest poznanie Bożej woli? Gdzie jest poznanie tego, co Bóg od nas chce? Gdzie szukać pomocy? Tam, gdzie jest krzyż, gdzie jest ciało ukrzyżowane. Abyście umieli rozpoznać, jeżeli nie ma ukrzyżowanego ciała naszego przed Panem, to będzie nam się mieszać, co jest Bożą wolą, a co jest naszym chceniem, naszą wolą, naszym zamiłowaniem. Ołtarz to krzyż w Nowym Testamencie. Ołtarz weryfikuje wszystko. Ofiara złożona na ołtarzu umierała. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Weźmie krzyż, weźmie do praktykowania i idzie i mnie naśladuje. Tak mówił Pan Jezus. Krzyż jest tym miejscem, gdzie składamy, gdzie jest miejscem ofiary, ołtarzem w dzisiejszym rozumieniu tego kazania, gdzie Pan Jezus złożył na krzyżu swoje życie i krzyż w dalszym ciągu jest tym ołtarzem dla każdego z nas. Jest mądrością Bożą, nie jesteś w stanie zrozumieć Bożej miłości, Bożej dobroci, Bożego działania. Jeżeli myślisz, ja, ty, każdy z nas, każdy człowiek myśli po takim cielesnym językiem, bo to jest głupota, dać się zabić za innych. No co to za mądrość w tym jest? To jest mądrość, która nie jest z tego świata. To jest mądrość, która ten świat wyśmiewa. Paweł o tym pisze i w Koryntianach, i w Rzymianach. Świat się z tego śmieje. Dla nas to jest mądrość, która daje nam i moc, i życie. Mądrość, kiedy składamy na ołtarzu, jakim jest krzyż, nasze życie i pozwolimy śmierci wykonywać pracę w nas samych. Ołtarz Achaza. Ja nie będę tego tłumaczył. Myślę, że jesteście sobie w stanie wytłumaczyć, zrozumieć. Może kiedyś, bo to wymagałoby może poruszyć zbyt wiele spraw, żeby powiedzieć, że dzisiaj też czasami budujemy takie ołtarze według naszego upodobania. Achaz sobie upodobał pewien ołtarz, który zobaczył w Damaszku. Chrześcijanie też sobie czasami upodobują, jak krzyż ma wyglądać. Jak jedna taka siostra powiedziała, Pan Jezus mówi, nieść krzyż, niech idzie i niech niesie krzyż. A ona powiedziała, ja widzę, że chrześcijanie pchają ten krzyż przed sobą. Tak, żeby było wygodniej. To jest też pewna forma ołtarza, która jest na naszą miarę. Tak wolimy. Tak byśmy nie chcieli cierpieć. Nie chcieli się uniżać, nie chcieli się poddać, nie chcieli zmiany, nie chcemy. To wszystko, Pan Jezus, tym wszystkim jest ołtarz. Ale jak chcemy Bożej mocy, Bożego działania, Bożego objawienia, to ołtarz musi być Boży, niepodrabiany, nie nasz, na naszą miarę. Taki Achaz w każdym z nas gdzieś się może znaleźć. My sobie wymyślimy, o tam tak to uwielbiają, to będzie lepsze. No, u nas tak lipa jest, ale tam jest lepiej. Patrz, czy to się Bogu podoba, a nie czy tobie się podoba. To jest napisane, to jest istota uwielbienia, istota życia. Gdy później Pan Jezus, właśnie no wcześniej Pan Jezus powiedział, że ani w Jerozolimie, ani tam w Samarii, ale w duchu i w prawdzie, prawdziwi czciciele, nie potrzeba ani ołtarzy już fizycznych, ani świątyń fizycznych. To ołtarz jest w nas. Ołtarz jest w twoim cichym czasie przed Panem. Tam jest ołtarz, na którym albo złożysz swoje ja, albo będziesz się z Panem kłócił czy kłóciła i dopominał się swego. Ołtarz służył do tego, że jak i krzyż, że ofiara na nim złożona umierała i koniec. A my nie chcemy takiej Ewangelii, że mamy się aż tak poddać. Wolelibyśmy coś miłego, coś fajnego, coś, co nas wartościuje, że my tacy cenni jesteśmy, tacy dobrzy dla Pana, a nie tacy źli, że tylko Jego miłość nas ratuje, o czym dzisiaj Ania wspominała, a nie nasza wartość przed Nim. To Jego miłość nas uratowała. I On na ten ołtarz, czyli krzyż, posłał swojego syna, położył swojego syna i ten syn został zniszczony, abyśmy mogli żyć. To dzisiaj wspominamy. o takim ołtarzu, który jest, każdy ma do dyspozycji w swoim cichym czasie przed Panem. Chcę wam dzisiaj przypomnieć. Nie ma już ołtarzy tych fizycznych. Ich już nie potrzebujemy. Na tym ołtarzu, ta taka stara pieśń, na twym ołtarzu, Panie, chcę spłonąć w tym śpiewniku pielgrzyma. I jest też taka pieśń. Tak, tak, to, co wam mówię, rozumieli bracia przez wcześniejsze tysiąclecia, całe stulecia, powiedzmy. Tak podchodzili do tego, że to jest ofiara. Krzyż jest tym ołtarzem, na którym mamy się poddać. Paweł pisze, że jestem ukrzyżowany z Chrystusem, że już nie żyję ja. To jest ołtarz Nowego Testamentu. Nie ma innego. Bo w wieczności, tam gdzie będzie wieczna świątynia, tam już nie ma ołtarzy. Tam jeżeli to tylko ten, gdzie jest kadzidło palone, czyli modlitwy świętych. Ale tego do ofiary już nie ma, bo ona się już tutaj teraz dokonała. To był najważniejszy ołtarz w historii ludzkości. I on w duchowy sposób należy teraz do każdego z nas. Zachęcam, abyśmy się pochylali czasami nad tym, że rzeczywiście ołtarz jest do śmierci. Śmierć wykonuje swoją pracę w nas, aby życie mogło w innych przez nas wykonywać. Jak my żyjemy, to my głosimy. Jak nas nie ma, to Bóg może nas używać. To jest istota kładzenia, pielęgnowania ołtarza w swoim życiu w cichym czasie. Niech się dzieje Twoja wola, Panie, a ja się wycofuję. Wtedy jestem w stanie zrozumieć Twoją wolę. Jak powiedział tutaj właśnie, przeczytałem przed chwilą listu do Rzymian w 2 rozdziale, że to właśnie jest wtedy, kiedy rozumiemy, czego Bóg od nas chce. Bo inaczej, to jak Achaz, będziemy próbowali po swojemu. Amen.